uprzedziło to przyjechanie na rekolekcję, bo ono w dużym stopniu określa charakter, sposób, w jakim chciałbym, żebyśmy te rekolekcje przeżywali. Temat adoracji jakoś istniał w moim życiu zawsze, jeszcze przed seminarium i w czasie seminarium w życiu kapłańskim, ale powiedziałbym, że istniał właśnie na takiej zasadzie, na jakiej istnieje w parafii. Jest adoracja, no to się tam przychodziło na tą adorację. Nie było adoracji, nie stawiałem dodatkowych pytań, czy ma być tej adoracja, czy ma być więcej, czy to jest potrzebne. Choć pewnie w którymś etapie tej mojej służby kapłańskiej z różnymi grupami próbowałem tą sprawę pogłębić, ale nie stawiając jakichś takich bardzo dalekosiężnych pytań i nie szukając jakiejś wielkiej nadziei, że właśnie w adoracji ma się coś dokonywać niezwykłego, że przez adorację by się miało coś dokonywać niezwykłego. Sytuacja się zmieniła w ubiegłym roku w związku z beatyfikacją Jana Pawła II. Kiedyś mi się przygotowywali do tej beatyfikacji, a w centrum Jana Pawła II w Krakowie nie tylko samiśmy się starali intensywnie przygotowywać, ale również sugerować i podpowiadać pewne pomoce, inspiracje i refleksje dla innych, zarówno w postaci spotkań, jak też w postaci drukowanych pozycji. Wśród tych poszukiwań i dyskusji odkryliśmy w jakiejś tam grupie modlitewnej dosyć szybko po ogłoszeniu daty beatyfikacji, że tym, co by było taką soczewką, wokół którego się dzieje wiele innych wydarzeń, są konferencje, są rekolekcje w parafii, są różne dodatkowe spotkania, przez które się przygotowujemy na beatyfikację. Że takim wyróżnionym wydarzeniem w naszym osobistym życiu, a daj Boże w życiu innych, będzie coś, co rośnie na etapie przygotowania do beatyfikacji. Dzień beatyfikacji będziemy gorąco prosić Boga, żeby przez wstawiennictwo nowego, błogosławionego to jakoś wybuchło. To zostało napełnione w nowy sposób, mocą Boga. W nowy sposób w naszym osobistym życiu, żeby to się stało no, tym, czym ma być. Tak jak to Pan widzi, żeby tą myśl Bożą i te decyzje Pana Boga, decyzje Jezusa Chrystusa, który pośród nas pozostał, żeby jak najlepiej odczytać dla swojego życia, no i później, jeżeli człowiek to odczyta, żeby się tym również jakoś dzielić. Jednym z kontekstów, które wtedy pomagały nam skierować myśl ku adoracji i określić właśnie adorację jako takie dzieło, wokół którego będą się działy inne dzieła, było spojrzenie na to, co się dzieje w Polsce i w świecie z inspiracji Jana Pawła II. I lokalnie, i szeroko działo się i dzieje się bardzo wiele różnych wydarzeń. I takich jak budowanie pomniki, nazywanie ulic, tworzenie instytutów naukowych. Do takich najbardziej szerokich i ogólnopolskich dzieł trzeba zaliczyć Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Inspirowane przez biskupów, oni to zainicjowali, oni się w to zaangażowali. I to podjęły media, to podjęły wielorakie wspólnoty. I dzieje się tak, że lata, a już właściwie dziesięciolecia i dzieło się rozwija. Wtedy było też takie pytanie, czy może powstać dzieło duchowe o charakterze modlitewnym, takim modlitewno-formacyjnym, które by miało właśnie taką logikę samą z siebie, że może się rozwijać, że mijają lata, a ono się rozwija i coraz bardziej służy ludziom, trochę w innym wymiarze niż dzieło Fundacji Nowego Tysiąclecia. Taka inicjatywa, żeby adoracja była czymś takim, jest trochę innej natury. Z jednej strony innej natury, dlatego że w każdej parafii w mniejszym czy większym stopniu ta adoracja istnieje, nie jest czymś nowym, a więc nie zaczynamy czegoś nowego, czego nie było. Jest to raczej wejście na obszar, który jest i pokazanie, że on jest ważniejszy i większy i godny większego zainteresowania niż robimy to dzisiaj. Żeby tak się na nowo przyjrzeć temu, co jest i zapytać się, czy to, co jest, jest wystarczające. A z drugiej strony ci, którzy by ewentualnie w takie dzieło adoracji, rozwoju adoracji, animowania adoracji, żeby się w takie dzieło włączyli, to to włączenie się jest innej natury niż złożenie datku pieniężnego na dzieło Fundacja Nowego Tysiąclecia. Danie jakiejś tam ofiary, większej czy większej, w jakimś sensie jest mniejszym jakby problemem. Nie wiem, czy jest ktoś, kto daje ten ostatni swój grosz, jak uboga wdowa na dzieło Nowego Tysiąclecia. Raczej się dzieli w takim wymiarze, w którym go tak bardzo znów nie kosztuje ofiara, którą składa na ten cel. Ale nawet ta ofiara przynosi aż takie piękne i błogosławione owoce, że co roku przybywa nowa grupa ludzi, którzy w sposób bardzo czytelny, wyraźny, po nazwisku, w strukturach, to są oni. Oni są to korzystającymi z tej ofiary. Tego się nie da zrobić w wymiarze, nazwijmy to, organizacyjnym aż tak i nie ma żadnej potrzeby, żeby próbować w jakiekolwiek elementy strukturalne wchodzić. Natomiast pewna analogia jest w tym, czy da się, na ile da się zaangażować, obudzić, uświadomić jak najszerszemu gronu wiernych, że adoracja jest im bardzo potrzebna w ich życiu osobistym i że bez adoracji ani nasze parafie, ani nasze rodziny, ani państwo jako państwo, ani działania religijne, ani działania polityczne, ani gospodarcze, że żadne z nich nie rozwiną się tak, jak się powinny rozwinąć w pełni, jeżeli armia ludzi nie będzie trwała na adoracji. Że bez adoracji wszyscy jesteśmy słabsi. Bez tego trwania na modlitwie przy Jezusie obecne w Najświętszym Sakramencie i nasze życie religijne jest uboższe, uboższe jest życie religijne rodzin, parafii i tak po kolei, a łącznie z tymi skutkami państwowymi, świeckimi, bo Jezus Chrystus jest Panem Świata, a nie menadżerowie polityczni czy finansowi. I On ma wpływ na wszystko, jeżeli wierzący umieją do Niego dotrzeć i potrafią rzeczywiście na modlitwie wypraszać przemianę świata. Nie jest to oczywiście jedyne źródło siły, bo prawdę mówiąc, jakieś potężne źródło siły płynie z tych miejsc, gdzie ludzie cierpią, z krzyża. Przez krzyż ostatecznie Jezus zbawił świat. Ale również ci cierpiący, ci, którzy mają jakąś tę możliwość ofiarowania Jezusowi swojego cierpienia, więc skarbu nieporównywalnego z innym skarbem, że oni nie umieją tego zrobić i nie potrafią tego zrobić, jeżeli nie otrzymają łaski. Jeżeli ktoś im również nie wyprosi tej łaski, żeby dar cierpienia potrafili tak przeżywać i tak ofiarować zjednoczenie z Jezusem Chrystusem, żeby moc zbawcza ich cierpienia, ich samotności, ich problemów, żeby ta moc zbawcza właśnie przez zjednoczenie z Jezusem, głębsze zjednoczenie, większe zjednoczenie, żeby ona była większa. Bo ona zawsze jest, ale wiemy, że dużo tu zależy od tego, od tej głębi zjednoczenia. To zjednoczenie takie ofiarowane pojedynczym aktem, ofiaruje Ci, jest pięknym aktem, ale jeżeli później człowiek się zachowuje tak, jakby nie ofiarował, no to jest pewien problem, bo to nie jest łatwe, to jest bardzo trudne. W to myślenie wpisały się w jakiś nowy sposób refleksje różnych ludzi, a wśród nich szczególnie kardynała Ratzingera i ojca Jacka Salija na temat zamkniętych kościołów. Napisali oni między innymi dwa takie krótkie teksty, jeden i drugi, w którym stawiają takie pytanie dosyć dla mnie zasadnicze. Czy to jest dopuszczalne, żeby Boga zamknąć na klucz? Czy to w ogóle, co to w ogóle znaczy? Czy ludzie wierzący zgodzili się na to, uznali, że to jest dopuszczalne, możliwe, że z tym nie ma żadnego problemu. I to wszyscy, biskupi, kapłani, siostry zakonne, wierzący, rodzice, dzieci, młodzież. Wszyscyśmy uznali, że to, że po mszy świętej zamykamy kościół, idziemy do swoich zajęć, to jest w porządku. Że nie ma w tym żadnego problemu. Te artykuły, które stawiają pytanie, czy to jest w porządku, i inne refleksje, które później człowiek może dalej snuć, refleksje wynikające z pytania, czy człowiek wierzy, że ten tam tabernakulum, to on jest Panem Świata. To on rządzi światem. To on jest Zbawicielem. To od niego najwięcej zależy. Że to nie my wyłącznie ludzkimi zdolnościami, albo nawet nie my tylko uczestniczący w niedzielnej Eucharystii, albo dodatkowym nabożeństwie. Ale później, po tym, w jakimś wymiarze nieuznający, albo zapominający, albo pomniejszający, albo niedoceniający faktu i wielkości wydarzenia, jakim jest to, że Syn Boga Wszechmogącego jest w sposób sakramentalny, w znaku chleba obecny w Kościele. Obecny w tabernaku, w znaku chleba. Obecny jako wystawiony w Najświętszym Sakramencie. I tu jest jakiś taki bardzo szeroki obszar refleksji, łaski, odkrywania światła Ducha Świętego, który pozwala pogłębić nasz akt wiary, że jeżeli człowiek uzna tę obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie, że jeżeli się zapatrzy w tego Jezusa, patrząc na Niego mówi po 1000 krotki dziennie, On jest, ja Go widzę, to z tego On jest, ja Go widzę, rodzi się wiara w to, że On jest, ja Go widzę, gdy pracuję, gdy jestem smutny, gdy mi się coś udaje albo nie udaje, gdy na co dzień trzeba się zmagać z takimi i innymi rzeczami, trudnościami, a także gdy trzeba zdawać egzamin, jeden z najtrudniejszych w życiu, mianowicie uznać w drugim człowieku jego obecność i traktować drugiego człowieka jak Chrystusa, cokolwiek uczyniliście jednemu z nich. To jest jeden z najtrudniejszych egzaminów. I prawdę mówiąc, w moim odczuciu nie da się go zdać. Nikt go nie zda dobrze, jeśli nie będzie trwał na kolanach przed nim, nie patrzył na tego, który jest w znaku chleba. I ta wiara, że on jest, w tym doświadczeniu adoracji Jeżeli ta wiara będzie rosła i rzeczywiście się rozwijała, to On sam, Jezus Chrystus, mocą swego ducha i tylko On, może człowiekowi dać takie oczy, takie światło, taki sposób patrzenia na drugiego człowieka, żeby zobaczyć więcej niż widzą oczy, żeby zobaczyć w tym drugim człowieku sposób tajemniczy, bez jakiejś krańcowości, bez wpadania w jakieś fałszywe, trochę wypaczone spojrzenie na tę obecność, ale w tej całej prawdzie taką, jaką On stwarza. W takiej prawdzie, w jakiej to istnieje. Tylko On tę prawdę tworzy, On tylko mocą Ducha może nam tę prawdę objawić, pozwolić głęboko przeżywać. Więc te refleksje o tych pustych kościołach we mnie na przykład i to w zeszłym roku przy okazji beatyfikacji zrodziły takie przekonanie wewnętrzne, może rodzaj właśnie wezwania, powołania, żeby w mojej służbie kapłańskiej, bo jestem kapłanem, poświęcić najwięcej tego, co mogę poświęcić, moich możliwości czasowych, rekolekcyjnych i każdych innych, aby godziny adoracji Najświętszego Sakramentu w parafiach się poszerzały, żeby one rosły, niechby się zaczynało w tej parafii od tego, co jest dzisiaj. Dzisiaj jest tyle, w jednej parafii jest dużo, w drugiej jest mało. I żeby to wszystko rosło w sposób jakiś naturalny, nie na sztucznie rozciągając te godziny, kiedy nie ma kto adorować. Jest tutaj nie mniej ważny i konieczny jest drugi element, trudniejszy, mianowicie formacyjny. Tworzenie kościoła od strony organizacyjnej i wystawienie Najświętszego Sakramentu organizacyjnie nie jest takie skomplikowane, ale formacyjnie, żeby wzbudzić wierzących do potrzeby, wzbudzić w tych, którzy przychodzą na niedzielną mszę świętą, przynajmniej jakiejś części tych ludzi, którzy w nim rzeczywiście wierzą, postawić im pytanie, którego sobie może nie stawiali. Nie jest to ich wina, nie jest to jakiś problem w kategoriach, żeby traktować to jako przyczynę, czy też temat do spowiedzi, że człowiek tutaj zgrzeszył. Ale jest ryzyko, że jeżeli człowiek odkryje tę prawdę, zobaczy i wtedy by nic nie zrobił, to jest pewien problem. I więc wkraczanie na taki odkrywczy obszar, który gdzieś dotyka wszystkich wątków mojej wiary, koncentruje się na adorację Najświętszego Sakramentu, ale stamtąd promieniuje na wszystko. Na moją modlitwę osobistą, na mój udział w mszy świętej, na moje relacje z ludźmi, na to wszystko, co dzieje się we mnie i dzieje się wokół mnie. Że wejście głębiej w ten temat, postawienie sobie pytań, głównie pytań, które mi nie dają spokoju, pytań, które mobilizują mnie do poszukiwań, które stopniowo, kierowane przez Ducha Świętego, znajdują odpowiedzi, a z tych odpowiedzi rodzą się następne pytania i następne odpowiedzi. Więc wątek formacyjny, to jak budzić potrzeby adoracji, wydaje się być kluczowy, najważniejszy i w całym działaniu, jaki można podejmować, myśląc o pewnym animowaniu, o tym poczuciu osobistym, że ja chcę adorować i chcę również pomagać innym w tym przeżywaniu adoracji, w takim sensie pomagać, jakim to jest dla mnie możliwe. Na ten obszar, jak te potrzeby adoracji budować, jak uświadamiać sobie i innym, dlaczego to jest takie ważne? Pojawiają się właśnie bardzo wielorakie myśli, teksty i argumenty. elementy. Zarówno to, co już powiedziałem, jak też cały szereg innych świateł, znaków, które pomagają, choćby właśnie przykłady tych, którzy adorowali. A wśród tych, którzy adorowali Jezusa, to niesamowite przykłady mamy właśnie w tych współczesnych naszych wielkich świętych, jak Jan Paweł II, jak Faustyna, jak Matka Teresa, jak ojciec Pio. Widzimy, jak oni w tej niesamowitej zewnętrznej aktywności, jak każdy z nich był głęboko zakorzeniony nie tylko w przeżywaniu Eucharystii, ale w całych godzinach adoracji. Często, powiedzmy, podziwiamy tę zewnętrzną aktywność, chcielibyśmy ją naśladować, jakoś w niej uczestniczyć, ale może nie dość w tych naszych wysiłkach kładziemy akcentu na wszystkie szczegóły po kolei. Jak się spowiadam, jak przeżywam Eucharystię, ale wśród tych przeżyć trzeba na nowo również odkrywać, jak adoruję, czym jest adoracja dar. Tu doświadczam czegoś takiego. Przez te miesiące, kiedy adoracja zaistniała w większym wymiarze w moim życiu, także w mojej służbie, w tym dzieleniu się, nazbierało się tyle aspektów, tematów, zagadnień, że osobiście bardzo potrzebowałem rekolekcji, które by dla mnie były rekolekcjami, które pomogą na nowo spojrzeć na cały ten wielki świat adoracji. Dlatego jak tutaj otrzymałem zaproszenie na rekolekcję, to najpierw jakoś się zgodziłem, bo temat adoracji jest takim tematem, przed którym specjalnie nie chcę gdzieś uciekać, chyba że rzeczywiście nie dam rady. Ale jak się zbliżał czas rekolekcji, to właściwie bardziej moje nastawienie rosło w tym kierunku, że chcę sam przeżyć rekolekcję, a jeśli będą uczestnicy, to jakoś chciałem zaprosić ich do pewnego współtworzenia, wspólnego stawiania pytań, wspólnego szukania odpowiedzi, żeby ta wspólna praca w jakiś sposób mająca charakter odkrywania, ale mająca charakter także porządkowania. Zarówno odkrywania, jak i porządkowania. Miała, żeby ona się tak dokonywała. Jest bowiem pewien problem, gdy człowiek przychodzi często, czy nawet codziennie na adorację, jak tę adorację przeżywać? Co właściwie ma się wtedy dziać? Jak jest msza święta, to ona ma swój przebieg. Jak jest różaniec, to on ma jakąś tam strukturę, którą trzeba częściowo wypełnić swoją medytacją, ale w zewnętrznej strukturze jest ona określona. Adoracja jest w jakiś sposób białą kartą. Nie ma nic napisane. Nic nie jest powiedziane, że masz zrobić teraz to, później to, a później jeszcze coś innego. Że od tego trzeba zacząć, a na tym trzeba skończyć. I że w środku ma być jeszcze to albo tamto. Nikt tak nam nie mówi. Ale czy rzeczywiście jest to tak całkowicie dowolne? Całkowicie czysta kartka, obojętnie co tam zapisze? W jakim sensie tak? Ale gdy człowiek to robi często, to również potrzebuje pewnego porządkowania. Trochę mi się tutaj nasuwa takie porównanie, że jeżeli ktoś mieszka w takiej bardzo małej garsonierze, to w jednym pokoju ma kuchnię, łóżko, stół, przy którym je i przy którym przyjmuje gości. Wszystko to się dzieje w jednym pokoju. Wszystko tam jest jakoś razem. Czasem adoracja może wyglądać tak, że człowiek wszystkie wszystkie sprawy, wszystko, co mu do głowy przyjdzie, wszystko, co przeżyje, jakieś natchnienie ma. Wszystko to jest takie razem, w jednym. Jednym jest wszystko. Inne mieszkanie, gdy rośnie, gdy człowieka stać na większe mieszkanie, to się robi osobną kuchnię, osobną pokój pracy, osobną sypialnię. To jest jakoś inaczej uporządkowane. Ale może być tak w wymiarze duchowym, że człowiek się zachowuje tak, jakby do sypialni wkładał talerze i sztuczce, a dojada do łazienki wkładał łóżko. Że właściwie wszystko jedno. Nie ma tu żadnych reguł. Nie ma czegoś takiego, że uwielbiam, że jest jakieś uwielbienie i ja naprawdę się zanurzam w uwielbieniu, że uwielbienie to jest jakieś wydarzenie, które ma pewną cechę charakterystyczną. To jest jakiś rodzaj pokoju, jakiś rodzaj doświadczenia mojego spotkania z Jezusem. Jeżeli jest cisza i nie ma słów i nie potrzebuję nic mówić i po prostu jestem, no to jestem. Jeżeli jest prośba, no to jaka to jest ta prośba? Jak to przeżywać tę prośbę? Tak zwyczajnie jest najlepiej. Ale ta zwyczajność, gdy osiąga głębie, to człowiek na to, o co prosi, jak Jezus nam tłumaczył, jak Ojciec patrzy na nasze prośby, jak Ojciec słucha naszych próśb, jak wie lepiej, zanim poprosimy o co chcemy go prosić, czego nam potrzeba, człowiek zaczyna się też zastanawiać nad tym, jak to ma wyglądać, ta moja prośba. A jeżeli jest taki aspekt, na przykład, że ja przychodzę i jak to ma wyglądać ten początek? Przyszedłem i co? Co na początku? Przychodzę, jakąś modlitwę odmówię, wyciągam różaniec albo książeczkę, odmawiam inne teksty. Nie, później wychodzę, tak czy inaczej. Wszystkie te doświadczenia mają swoje jakieś miejsce w naszym życiu i ja dzisiaj o nich mówię w tym początku, trochę w charakterze pytań, mobilizacji do osobistego myślenia, zachęty do współtworzenia tej refleksji. A gdzie ona się w naszym przypadku skonkretyzuje i w jaki sposób będzie się wyrażać taki swoisty program naszych rekolekcji. Otóż chciałbym, żeby te rekolekcje nasze były, przynajmniej ja takie mam nastawienie i bardzo chciałbym, żeby to w moim życiu się stało, ponowne odkrycie czegoś, co nazwaliśmy nowenną adoracją. Nowenną adoracyjną. W przygotowaniu do beatyfikacji Jana Pawła II ta nowenna powstała. Powstało propozycje, takie 9 spotkań przed Najświętszym Sakramentem. Z sugestią, żeby przeżywać to albo przez 9 tygodni, raz w tygodniu sobie przyjść na taką adorację. Na tej adoracji przeżyć przynajmniej 15 minut i są podpowiedziane pewne tematy. Albo też, jak ktoś chce, z inną częstotliwością, bo każdy jest samodzielny w tym względzie. Nie ma tu jakiegoś nakazu i reguł. Czasem reguły tutaj są pomocne. Jakaś rytmiczność, na przykład co tydzień albo codziennie. Ale jest też taka rytmiczność, że ja idę wtedy, kiedy mam czas, lepszy czas, bez pośpiechu, i wtedy chcę przeżyć bardziej ten temat. Nowenna adoracyjna powstała z taką myślą, żeby przez te 9 spotkań ktoś, kto chce wejść w adorację, jakoś zaspokować, postawić sobie właśnie trochę pytań. Na te pytania znaleźć odpowiedź i zainteresować się tym bardziej, żeby przez te 9 spotkań rzeczywiście coś takiego przeżył. I żeby po tych 9 spotkaniach na przykład wypowiedział wobec Boga, wobec siebie, A jeśli chcę, także wobec wspólnoty, że ja się włączam w adorację w parafii i na przykład podejmuję w takiej i takiej godzinie w tygodniu taką godzinę czy pół godziny adoracji. To, czym by się miała zakończyć nowenna adoracji, nie da się tego zaplanować do końca, bo każdy to przeżywa inaczej. Może to przeżyć to, jak on mówił różaniec. No, co piękne przeżycie, ale z tego nie ma jakiegoś ciągu dalszego. Jest następny różaniec. Z czasem te 9 tematów, które zostały w pewien sposób ujęte, zostały także poddane pewnej weryfikacji czasowej, jak to zwykle się dzieje. Człowiek chce to przeżywać, później do tego wracać. I ja taką weryfikację przeżywałem i przeżywam i chciałem się podzielić właśnie dzisiaj w tych naszych spotkaniach tym, co jest i tym, co pojawia się jako nowe pytanie. Równocześnie w międzyczasie zrodziła się w moim doświadczeniu potrzeba przeżycia nowenny adoracyjnej w jeszcze innym wymiarze. Nie tylko w wymiarze takim, że ktoś przeżywa takie 9 spotkań, żeby przez te 9 spotkań głębiej samemu wejść, odkryć, czym jest adoracja, przejść, nauczyć się bardziej adorować, ale żeby przeżyć tę nowennę adoracyjną, tak jak się przeżywa wszystkie inne nowenny. A kiedy przeżywamy nowenny i po co? Najczęściej nowenny są przed jakimiś uroczystościami. Albo rozmawiamy, kiedy mamy jakąś sprawę. Chcemy o coś Boga prosić. Te 9 dni modlitwy jest formą 9 dni prośby Pana Boga o konkretną łaskę. Wydaje mi się, że gdyby w naszym, powiedzmy, świecie modlitwy, w którym mamy bardzo wiele nowen do świętych, do Matki Najświętszej, do świętego Józefa, nowen do różnych świętych, żeby się pojawiła nowenna, której człowiek o coś prosił Pana Boga, przychodząc na adorację. Właściwie samo przyjście na adorację przez 9 dni jest podstawową formą tej nowenny, nawet gdy nie podpowiada się temu człowiekowi żadnej konkretnej modlitwy. Możesz odmówić. Po prostu przyjść i przedstawić swoimi słowami Panu Jezusowi tę prośbę, z którą przychodzisz. Ale może być coś, co jest połączeniem refleksji pogłębiającej moje spotkanie z Jezusem na adoracji, refleksji, w której człowiek głębiej wchodzi w to spotkanie z Jezusem i dopiero połączenie tego jest prośbą, z którą przychodzę do Pana Jezusa, może mieć głębszy wymiar również w odniesieniu do samej prośby, z którą przychodzę do Pana Jezusa. Że ta prośba jest z mojej strony wtedy nie tylko taką, po prostu Panie Jezu, przyszedłem i proszę Cię i kropka. Ale człowiek bardziej wchodzi w to, czego od Niego oczekuje Jezus, jak to Pan Jezus widzi i mnie, i jeszcze się tę moją prośbę. Wtedy człowiek bardziej wchodzi w to doświadczenie przemiany siebie i dojrzewania duchowego w takim klimacie i w takim kontekście, jaki stwarza adoracja, jaki stwarza pobyt przy Najświętszym Sakramentach. A jest to kontekst, który nie jest obojętny. Jest to kontekst, który jest szczególny. Wprawdzie można powiedzieć, że każdą nowennę mogę odmawiać przy Najświętszym Sakramentach. Prawda. Mogę odprawiać każdą nowennę przed Najświętszym Sakramentem. Nie jest to nawet wskazane. Ale ta nowenna, choć przed Najświętszym Sakramentem, to jej główny akcent jest w inną stronę, która jest ubogacona tym, że jest to przed Najświętszym Sakramentem. Natomiast ta nowenna eucharystyczna jest wprost skierowana do tego Jezusa obecnego, do tego Jezusa, który pozostał, do tego Jezusa, który jest z nami właśnie w tych sprawach, we wszystkich sprawach, także w tej, z którą do Niego przychodzę. Z moim pragnieniem jest coś takiego, żebyśmy przez te dni rekolekcji na nowo stworzyli taką nowenę adorację. Ja przedstawię to, jak wygląda tamta. Mogą tytuły same pozostać. Będziemy próbować je napełnić jeszcze raz treścią, która pewnie wykroczy poza to, co jest zaproponowane. Ale też bym chciał, i to proponuję, żeby każdy napisał swoją nowennę. Żeby napisał nowennę, czyli takie 9 modlitw w oparciu o to, co będziemy przeżywać. 9 modlitw, które będą miały w końcówce jakiś wymiar, że ja przychodzę z pewną prośbą, ale zanim będzie ta prośba, to będzie jakaś refleksja. To będzie modlitwa, której ja coś chcę Panu Jezusowi powiedzieć trochę innego niż tylko samą prośbę. Ale co mu powiedzieć? Jak ułożyć te 9 modlitw, żeby one były nieprzypadkowe? Żeby one były najbliższe temu, czego on oczekuje ode mnie. Jest coś takiego, że ktoś by chciał, żeby ci, którzy wychowuje, Bóg nas wychowuje, my się nawzajem wychowujemy. Jeżeli człowiek wie już, jaka jest wartość, ku czemu ma prowadzić, to oczekuje, żeby ten ktoś, kto jest wychowywany, żeby dojrzewał w tę stronę, żeby zauważał pewne wartości. Jakie te wartości? Jak je zobaczyć? To jest takie słowo wprowadzające do tego, żebyśmy zaczęli nasze wspólne doświadczenia rekolekcyjne i żeby te doświadczenia rekolekcyjne były taką współpracą. Tyle w tej konferencji wprowadzającej, a później podejmiemy ciąg dalszy. To są książeczki, które były, ktoś chciał, czy nie wiem, proszę, aby sobie każdy wziął, zawierające tamtą pierwszą wersję nowenny, 9 tych tematów. Do tych 9 tematów będziemy wracać, do tych 9 tematów będziemy chcieli, znaczy to ja będę się dzielił swoim doświadczeniem, ale będę chciał również prosić Was o takie podzielenie się z Waszej strony i odbiorem tego, co zostanie powiedziane, jak też osobistym doświadczeniem, bo przecież od lat jesteście na drodze z Bogiem i coraz bliżej na Boga. Widzę to w tej chwili tak, że mamy teraz śpiew, który nas przygotowuje do Eucharystii. Nie jest przewidziane praca w grupach. No, tych grup dużo nie będzie. Bo jesteśmy w jednej grupie razem. Więc ja bym tak częściej tak widział, żeby ta pierwsza część pracy w grupie była takim krótkim wprowadzeniem, powiedzmy, to pierwsze, a jeśli czas starszy, to z tych dni nowenny. I na ten temat porozmawiali oraz na ten, powiedzmy, jeżeli akurat tego, co powiedziałem, komuś się nasuwają refleksje, chciałbym się podzielić jakimś swoim dojrzewaniem do adoracji, czy coś działo takiego, że mogło mu głębić, ożywić, skąd Was się zrodziło pragnienie, żeby na rekolekcję adoracji przyjechać. No to będzie to okazja podzielenia się pracy w grupie. Ale Ona będzie zmierzała dzisiaj jeszcze pisać, nie będziecie, ale po południu, jak jest długi czas wolny, można będzie się nad tym zastanowić. To tyle.